Pogotowie radiowe.
Dziś bardziej poradnicze, specjalnie dla naszych radiosłuchaczy, pan mecenas Ryszard Pietrzyk w studiu. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa.
801 50 10 22, także 81 743 7383. A ja tylko przypomnę państwu, bo dosyć dawno nie słyszeliśmy pana mecenasa Ryszarda Pietrzyka ze względów zdrowotnych na antenie Radia Lublin. Na szczęście jest już razem z nami. Przypomnę, że pan mecenas zajmuje się sprawami BHP, ale także zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy i prawem pracy szeroko pojętym. I takie tematy dziś będziemy poruszać, a że ostatnio w mediach coś, co ma związek i właśnie z firmami i z pracą jest na topie, to oczywiście kwestia sławnego RODO, już coś, co nas zasypuje w skrzynkach mailowych i tak naprawdę zastanawiamy się, jak to ugryźć, no i taka delikatna panika chyba pojawia się.
Chyba, proszę państwa, nie delikatna panika, ale potężna. Tak zastanawiam się, czy leki uspokajające w aptekach chyba więcej nie idą. Popadliśmy w taką paranoję. Drodzy państwo, ochrona danych osobowych jest już od dawna znana nam. I podejrzewam, że większość z państwa, czy pracodawców, no głównie to dotyczy pracodawców, w jakiś sposób te dane chroniła, chroni. Co zmienia 25 maja? 25 maja zmienia podejście do samej polityki ochrony danych. Oczywiście zmienia się ustawa, zmienia się nazewnictwo, zmieniają się organy kontrolne, ale nie to nas chyba interesuje. Przestraszyło nas co innego. Ogromne kary. I tutaj jak mówimy o 20 milionach euro, to są kwoty niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka, to zaczyna powstawać ta panika. Ja, może nie tyle ja, co proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi specjalistów Urzędu Ochrony Danych, że te kary to tylko w momencie wypłynięcia, zagubienia danych, czyli niestrzeżenia tych danych mogą ewentualnie wchodzić w grę. Nie to, tak jak państwo rozumują, że dzisiaj przyjdzie urzędnik z zeszłej instytucji, której jeszcze nie ma, bo nie została powołana, z tego co wiem na dzień wczorajszy, i będzie nam sypał kary. Nie. Zresztą sami uspokajali. Zacznijmy coś robić. Bo my wpadliśmy w taką panikę. 25 maja nastąpił. I musimy 26 maja już mieć wszystko zrobione. Nie. Przystąpmy do oceny, jakie mamy zbiory danych, czy to tylko pracownicze, czy to są dane o kontrahentach, czy to dane o usługobiorcach. Zastanówmy się, jak to chronimy. Przede wszystkim to jest duża rola informatyków, żeby nam zabezpieczyli komputery, bazy danych, serwery. To jest podstawa, ale i papierologia, bo ja rozumiem, że w tej chwili tych papierów z danymi też mamy w segregatorach, w różnych dokumentach pełno. Zastanówmy się, jak to chronić, żeby ktoś nie podszedł, nie złapał nam tego. Bardzo przykre takie sytuacje. Nieraz sam widuję, jestem w firmie, a na biurku leżą najprzeróżniejsze formularze wypełnione, NIP, PESEL, REGON, jakieś inne dane o klientach czy pacjentach w przychodniach. To już w ten sposób nie można do tego podchodzić. Troszeczkę musimy się zastanowić. Dzisiaj, proszę państwa, mamy komórki, w komórkach aparaty. Wystarczy, że różny klient podejdzie, zrobi zdjęcie i to już jest wykradnięcie tych danych. To jest niestety błąd w sztuce pracodawcy.
A więc panie mecenasie, tak wspomniał pan na przykład przychodnie i rzeczywiście lekarka z przychodni zastanawiała się, czy to będzie teraz tak, że otwierając drzwi i prosząc kolejnego pacjenta, nie będzie mogła podać nazwiska. Czyli pani Iksińska, następna w kolejce,
tak,
proszę do gabinetu.
Nic podobnego, takie sytuacje. Ustawa tutaj nie nakłada takich obowiązków. Tu już popadamy
czyli
w przesady.
Rzeczywiście, tak, to o czym pan...
Możemy mówić po nazwisku. To samo, co pani redaktor mówi, słyszę w szkołach, wprowadzają
numery. Tak, czy odczytanie listy obecności można, tak.
Spotkałem się też w zakładach pracy, gdzie listy obecności zostały zamienione na numery. No proszę sobie wyobrazić, to ja co, ja mam pamiętać ten swój numer w tym natłoku różnych numerów.
Numerów, które mam
podpiszę
pamiętać,
za kolegę, tak. A nie swoją listę, będę miał N-kę. Nie, to już jest przesada, popadamy w taką paranoję wręcz i nie rób. Ja myślę, że to kwestia miesiąca, dwóch, to się wszystko uspokoi, przyjdzie do normy. Tym bardziej, że...
Może troszkę dłużej, po wakacjach pewnie się uspokoi.
A, może ma pani rację. Na pewno Ministerstwo Cyfryzacji obserwuje co dzień, co drugi dzień jakieś nowe dane, nowe podpowiedzi są. Także nie popadajmy, na pewno musimy coś robić, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, ustawodawca nakłada obowiązek pracy nad ochroną danych. A więc jeżeli w razie kontroli, a podejrzewam, że tak szybko nie nastąpią, wykażemy się, że robimy, czy rozsyłamy umowy o przetwarzaniu danych do klientów, a mamy tych klientów 5 tysięcy, bo i takie firmy są, więc zrozumiałe, że nie zrobimy tego 25 maja, nie zrobiliśmy, tylko będziemy to robić miesiąc, dwa, trzy. I taka osoba kontrolująca ten temat zrozumie, że to nie jest możliwe jednorazowe, więc tu nie popadajmy w panikę, że już nas za to ukarzą. Wakacje się zbliżają, pani redaktor mówi, a więc czujmy trochę wakacje, róbmy swoje powoli, nie popadajmy w panikę.
801 50 10 22, a także 81 743 7383. Pan mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także BHP, jest dziś naszym gościem. Mogą państwo zadawać pytania.
Pogotowie radiowe.
Razem z nami pan mecenas Ryszard Pietrzyk i stąd też od razu podajemy numery telefonów 801 50 10 22, aby państwu ułatwić kontakt z panem mecenasem 81 743 7383. I tak to się dzieje, że wtedy, kiedy pojawia się pan mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy, no niesamowite jest, że ciągle jeszcze podejmujemy temat spożywania alkoholu w miejscu pracy. Wydawałoby się, że gdzieś już był taki etap, kiedy ten temat w ogóle się nie pojawiał nawet.
Właśnie nie wiem, skąd ten temat się bierze, bo tak jak kiedyś państwu mówiłem, koło mojej kancelarii jest sklep spożywczy całodobowy i to w godzinie takiej mniej więcej przerwy śniadaniowej obserwuję, przychodzą pracownicy różnych firm, nieraz oznaczeni z jakiej firmy, i kupuję coś do jedzenia i małpkę tak zwaną. Kupuję coś do jedzenia, dwa, trzy piwa. No przecież ani pani, ani państwo nie uwierzą, że to piwo czy tą małpkę kupuje do domu. Tylko
na
to,
późne godziny wieczorne,
tak, tylko
prawda?
To do spożycia przy śniadaniu, więc już mamy obserwację, że pije się w pracy.
Zwłaszcza teraz te upały. Takie zakupy można
bardziej,
było zobaczyć.
Tak. Ale no dobrze, pije, niech pije, tylko teraz proszę zwrócić uwagę, co dalej. Człowiek pijany, a mieliśmy w tym roku już chyba ze trzy takie zdarzenia śmiertelne. Jedno jeszcze jest po wijakach, nie znam dokładnie, gdzie człowiek pijany zginął. I tutaj pytanie, czy to jest
podczas wykonywania pracy.
Podczas wykonywania pracy. Przerażony jestem. Stawiam taką tezę. Będziemy pisali do Ministerstwa Pracy i do Sejmu. Już jesteśmy w miarę przygotowani z tematem. O zwrócenie uwagi, czy ustawodawca nie zachęca do picia. Ja tu stawiam
Dlaczego?
Dość odważną tezę, bo w ustawie wypadkowej, nawet w tej słynnej ustawie wypadkowej jest twierdzenie, jeżeli nie przyczynił się w sposób znaczący po spożyciu alkoholu. Co to znaczy w sposób znaczący? To nie samo to, że pracownik był pijany, spadł przykładowo z dachu, zginął, nie zachował ostrożności, tylko my przeciętnie taki BHP-owiec, który nie jest prawnikiem, musi sporządzić dokumentację wypadkową. Jak on ma ocenić, czy ten pracownik w sposób znaczący przyczynił się, będąc w stanie nietrzeźwym, czy nie w sposób znaczący? Już jakaś furtka jest, prawda? I teraz spójrzmy na to z perspektywy takiej publicznej. Przeciętny człowiek mówi, aha, skoro gdzieś tam w radiu mówili, że nie każdy wypadek po pijanemu powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, czyli można sobie tą małpkę kupić, wypić, bo jakoś to będzie, prawnik mnie wybroni, skoro tak mamy. Czyli w jakiś sposób.
Czyli to nie jest tak
zachęcanie.
Z mety, że wtedy, kiedy jest stwierdzone spożycie alkoholu, prawda, chociażby na podstawie badania krwi w organizmie, że to z mety, że wina jest przypisywana osobie, która ten alkohol spożywała.
No jest to dość zawiły sposób. Tu myślę, że ciekawy temat na zupełnie odrębną audycję byłby. Ja i moi współpracownicy jesteśmy zdania, zawsze robiąc dokumentację wypadkową, twierdzimy, jeżeli było spożycie alkoholu i wskazane jest jakikolwiek pomiar, że tak, stwierdzamy, że pracownik, oczywiście wypadek był, miał miejsce, pozbawiony prawa do świadczeń. Co będzie dalej, jeżeli pracownik odwoła się do sądu? I tutaj no, z przykrością muszę powiedzieć, wstrząsnął moimi kolegami wyrok Sądu Najwyższego, gdzie stwierdzono, tak króciutko powiem, jechał pracownik, nawet nie hamował przed przeszkodą, miał prawie 3 promile alkoholu, uderzył, zginął w wypadku.
Samochodem?
Samochodem. Nie hamował przed samochodem, uderzył w ciężarówkę. I Sąd Najwyższy stwierdził, że ten nieszczęsny Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mówię nieszczęsny w cudzysłowiu, musi wypłacić odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika podczas wypadku, bo spełniał definicję artykułu 3 ustawy wypadkowej, czyli pełnił obowiązki pracownicze i tak jakby sąd w ogóle nie widział, że ten brak hamowania to było rażące takie niedbalstwo w tym przypadku. Tutaj zupełnie pominął. Nie rozumiem tego, czytałem kilkakrotnie. Ten temat przeglądaliśmy, dyskutowaliśmy i kompletnie nie rozumiem takiego orzeczenia.
Czyli mamy tutaj to pojęcie poszkodowany doprowadził do wypadku w wyniku rażącego niedbalstwa, tak?
Tak, i tutaj takie stwierdzenie pozbawia prawa do świadczeń. Co to są świadczenia? Bo też mity, ja wielokrotnie zwracałem uwagę, nie ma odszkodowania za wypadek. Takiego pojęcia nie ma. Jest odszkodowanie z tytułu potem po leczeniu trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli mówiąc kolokwialnie, złamałem rękę, ręka mi się pięknie zagoiła, życzę to każdemu, stawiam wniosek do ZUS-u o powołanie orzecznika i stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu. Orzecznik, lekarz bada, jest pan zdrowy jak koń, nie przysługuje odszkodowanie z tytułu twojego uszczerbku na zdrowiu. Co innego, jeżeli ręka jest niesprawna, lekarz orzecznik orzeka 2-5% uszczerbku, więc tą kwotę odpowiednią co roku rewaloryzowaną Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca. Jeżeli był pod wpływem alkoholu, to tego odszkodowania nie ma. Tu już mówimy o większej kwocie w przypadku śmierci. To są duże pieniądze. Ja tak nie rozumiem ustawodawcy, że ten Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest cierpliwy, nie wnosi o zmianę ustawy. No więc my będziemy wnioskowali o podjęcie jakichś kroków, pozbawić definitywnie pracowników pijących, pijanych prawa do wszelkich świadczeń z tytułu wypadku w takim stanie. Jeżeli nie zrobimy jakiejś radykalnej zmiany, radykalnego stwierdzenia, że picie w zakładzie pracy nie ma miejsca, tutaj ja nie widzę żadnej poprawy. Spójrzmy na to jeszcze z perspektywy wypadków drogowych. To jest długi etap takiej świadomości społecznej. Ile my lat mówimy o piciu i siadaniu za kierownicą? 10, 20? No mówimy o tym non-stop, a ludzie dalej siadają, piją. Teraz jeżeli zaczniemy w roku 2000, przykładowo 19-20, mówić o wypadkach przy pracy i piciu w pracy, to znów trzeba tych 20 lat, żeby to społeczeństwo doszło do jakiegoś zrozumienia, że to jest niebezpieczne. O, i tutaj jeszcze pani redaktor, drodzy państwo, często spotykam się, jak mówię o tym na szkoleniach, z takim stwierdzeniem niektórych pracowników, no dobrze, ale to jak ja widzę, że pan Henio, pan z dzisiaj jest pijany w pracy, to ja mam go kablować?
I tutaj mam donosić na
niego? Tak, donosić. To jest taka forma także donoszenia. Ja mówię, kochani państwo, wy nie donosicie, bo teraz tak, zwróćcie uwagę, jeździ wśród nas kolega wózkiem, przykładowo już tak mówmy, pijany, my to widzimy i w pewnym momencie możemy być ofiarą śmiertelną tego kolegi. I tu tolerujemy, nie kablujemy go, mówiąc tak brzydko, a on nas pozbawia życia. A więc to podpowiedzenie pracodawcy, szefowi, szefie, ten i ten jest pijany, róbmy coś. To nie jest kablowanie, to jest dbanie o swoje zdrowie, o swój interes najważniejszy. Ale coś tak jeszcze w człowieku jest, że nie będę mu robił krzywdy, bo może mu się to raz zdarzyło. Jeżeli raz mu się zdarzy, to będzie to ciągle powtarzał. Tak mi się wydaje.
I ten stan nietrzeźwości to także teraz współcześnie również pod to podchodzi ten stan odurzenia różnego rodzaju środkami, prawda?
Tak, bo mówimy tak generalnie alkohol, alkohol, ale wcale nie alkohol. O, macie państwo, dzisiaj słyszę rano, jadę tutaj do studia. Dopalacze, temat o dopalaczach. No, lekarz ratując człowieka po dopalaczach nie wie, z czym ma do czynienia. Bo z alkoholem no to są procedury medyczne, oczyszczenie organizmu, a z dopalaczami nie ma. Narkotyki. To nie pierwszy raz, gdzie spotykam zdarzenie w pracy, że zachowuje się niepewnie, wezwana policja robi testy, okazuje się w spożyciu narkotyków. To jeszcze może być gorsze jak alkohol, bo różne zachowania są i agresywne, i
kompletnie
pozbawione racjonalności wszelkiej. Tak, tak. Także z tym też musimy walczyć. Wszelkie leki, antydepresanty, przecież to też zachowanie czy operatora maszyn, czy coś, to nie jest takie zdroworozsądkowe przy braniu tych leków. I tutaj pracodawca powinien informować, czy urlop, czy zwolnienie lekarskie wziąć. Zresztą zwolnienie lekarskie przy braniu antydepresantów jak najbardziej jest skazane. Tu chyba nikt nie miałby pretensji, że pracownik leczy się z powodu jakiegoś defektu i bierze zwolnienie, a przychodzi do pracy, bo się wstydzi brać zwolnienia od psychiatry, bo zaraz będzie jakiś szum w... No, teraz mamy ochronę danych osobowych, ale nie czarujmy się, i tak to się rozniesie w małym zakładzie pracy, że ten i ten od psychiatry zwolnienie miał. I tu się wstydzimy, a robimy szkodę i sobie, i kolegom często.
Panie mecenasie, czy odwiedzając różnego rodzaju zakłady pracy, widzi pan, że coraz częściej, a propos tego badania stanu trzeźwości, na przykład te alkomaty pojawiają się przy wejściach do małych, większych zakładów, czy też przy wejściu już na samą halę, na przykład produkcyjną, tam, gdzie o te wypadki
co
naprawdę
więcej,
najłatwiej.
Właśnie jestem zadowolony, bo my od dawna namawialiśmy pracodawców.
Bo to by było takie bezinwazyjne, bez tego czynnika ludzkiego, prawda? W stylu, że no właśnie pan Henio chyba jest po spożyciu, tylko po prostu wszystkich obowiązuje ta sama zasada na wejściu.
Albo i wszystkich, albo wyrywkowo. Wskazuje. Tak, możemy robić takie akcje jednego niezapowiedzianego dnia, możemy robić to w jakiejś grupie pracowników i to zaczyna już iść do przodu. Pamiętam jeszcze tych wiele lat temu.
Spotyka
to
się
było
z dużym sprzeciwem?
Nie, właśnie nie. I powiem państwu, że w kilku zakładach, gdzie transportem zajmują się i tych szczególnie kierowcy, wiadomo, tak, że to jest taki w tym temacie newralgiczny temat, alkohol, sami podobno przychodzą, tu żartują dyspozytorzy, w poniedziałek ustniki mi idą, bo przychodzą i co drugi chce się przebadać, dmuchnąć, czy coś tam nie zostało mu z tego weekendu. To jest bardzo dobre podejście. Ustnik jest darmowy, to 3 grosze koszt w takim badaniu, a mam pracownik pewność, dyspozytor ma pewność, że wypuszcza pracownika trzeźwego, i tu nie spotkałem żadnych, właśnie coraz bardziej są zadowoleni kierowcy, że mogą to zrobić, ale spotykam czasami filozofów, nazywam filozofów, bo to denerwujące jest, że on się nie będzie poddawał, bo to jest niekonstytucyjne. No, szanowni państwo, w Konstytucji nie pisze, że alkomatem można się badać czy nie. Konstytucja takimi rzeczami się nie zajmuje. Skąd niekonstytucyjne? I tutaj pracodawców też uświadamiam, że jeżeli pracownik nie chce się poddać takiemu badaniu, możesz zwolnić dyscyplinarnie nawet. Jeżeli nie przyniesie w ciągu jakiejś godziny, 2 godzin stwierdzenia czy z policji, czy z badania krwi, które musi sobie pójść sam zrobić, że jest trzeźwy, wtedy, jeżeli jest trzeźwy, przepraszam, zwracam koszty. Miałem podejrzenie, mogę mieć podejrzenie, a jeżeli to się potwierdza, no myślę, że pracownik też taki głupi nie jest, żeby przynosił badanie krwi potwierdzające ten stan po spożyciu, no wtedy pracodawca ma prawo zwolnić. Nie ma obowiązku, bo tutaj ustalmy, nie ma obowiązku, ale ma prawo. Z tym obowiązkiem to, pani redaktor, powiem czasami zabawne historie, bo mówi, no nie zwolnię go, wiem, że on dzisiaj pijany, parę dni temu był pijany, ale to jest taki złoty fachowiec, taki wspaniały pracownik, jak mu każę, to 20 godzin będzie pracował. No i co, gdzie ja znajdę teraz takiego pracownika? Tolerujemy, no dobrze, tolerujesz, tylko może być nieciekawa sytuacja.
Do czasu.
Coś się stanie i wtedy dopiero kłopot, że dopuściłeś takiego człowieka do pracy. No ale taki mamy stan świadomości.
801 50 10 22, także 81 743 7383. Dziś w naszym radiowym studiu Pogotowie Radiowego rozmawiamy z panem mecenasem Ryszardem Pietrzykiem. Rozpoczęliśmy od RODO. Z pewnością państwo też w jakiś sposób, chociażby odwiedzając przychodnie, czy nawet jakąkolwiek stronę internetową, też już z tym pojęciem się spotkali. Czy do kancelarii, do pana mecenasa zgłaszają się także przedstawiciele firm po to, żeby wykonać jakieś szkolenie, po to, żeby ukierunkować, no bo też zrozumiałe jest, że być może nie każdy jeszcze wie, o co w tym wszystkim chodzi. Czy jest też taka potrzeba wytłumaczenia, czym jest teraz to RODO w firmie?
Tak, właśnie i tutaj troszkę niepokoję się, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, próśb o wprowadzenie bądź działanie jako inspektor ochrony danych w tej firmie i wszyscy chcą, żebyśmy dzisiaj to robili. No nie jesteśmy w stanie nawet fizycznie w ciągu miesiąca. Tłumaczymy spokojnie, że tak, owszem, możemy przyjąć, możemy przeszkolić, możemy podjąć się prowadzenia tego tematu, ale róbmy to systematycznie. Zacznijmy od jednego zbioru, zabezpieczmy go, róbmy to dalej za miesiąc, za dwa, systematycznie, nie na raz, bo na raz, że popełnimy błąd, bo jest łatwo w takim natłoku o błąd. Dwa, że to jest fizycznie niemożliwe, bo zwróćcie państwo uwagę, że to zaczyna być powolutku przemyśliwane. Ta ustawa sama w sobie jest dość rozległa. Są wyłapywane nieścisłości, błędy, których w tym szybkim natłoku nie sposób odkryć. Zresztą też państwo rozumieją, że ta wymiana danych pomiędzy informacji, pomiędzy prawnikami, pomiędzy specjalistami od analiz, ona cały czas trwa. Tutaj się dowiadujemy, że to trzeba inaczej. Tutaj jakiś wniosek ktoś stawia, że tak i tak by zrobił, a więc korygujemy to, zmieniamy i to będzie ewoluowało jeszcze długie miesiące, jak nie lata. Podejrzewam, że lata. Na pewno trzeba coś robić i tutaj też mówię, weźmy się w garść, zacznijmy coś robić, żeby ta kontrola w razie nastąpi, żeby ona wykazała, że tak, robimy, zrobiliśmy może za mało, to kontrolujący oceni, wskaże nam, co dalej robić, jak to przyspieszyć, czy nie, czy jeszcze dokładniej robić, ale broń Boże, na pewno nie ukarze nas za to, że nie rozesłaliśmy wszystkim firmom, tak jak mówię na początku, 5000 firm umowy o przetwarzaniu, bo nie zdążyliśmy. Wysyłamy sukcesywnie, tworzymy, pilnujemy się i to już widać, że ten podmiot coś robi i chce to zrobić. Gorzej, jak przyjdzie taki inspektor na kontrolę i stwierdzi, że firma nic nie zrobiła. Dokumenty się walają po stolikach, każdy ma dostęp, każdy może sobie zdjęcie zrobić z dokumentu. Wtedy jest zupełnie inna rozmowa. I wtedy może nie te miliony euro, ale kary na pewno jakieś można się spodziewać.
Także do nas, do redakcji wielu właścicieli małych firm zgłasza, że mają zasyp nie tylko skrzynki mailowe dotyczące informacji tego, że no właśnie RODO się zmienia, więc tutaj to i to przedkładamy, należy tu się podpisać, tu na nowo się zarejestrować i tak dalej. Natomiast, że wiele firm proponuje szkolenia, dosyć drogie, właśnie dotyczące tego, jak należy sobie poradzić w danym dziale, gdzie i jak te dane uchronić i je przechowywać. Też trzeba chyba to weryfikować, tak jak przy każdej tego typu sytuacji.
Tak, panie redaktor, przeżyliśmy już różne historie, różne ustawy o odpadach, inne, gdzie była panika, szkolenia, ktoś na tym zarabia. Nie ukrywam, że my też robimy szkolenia, ale uspokójmy się. Najpierw zastanówmy się sami, co mamy do ochrony. Zastanówmy się, co możemy zgubić, co może wypłynąć, czyli gdzieś ten słaby punkt. A tutaj żadne szkolenie państwu nic nie da. Macie państwo komputery, nie macie informatyka, sami sobie radzicie, a więc tu zastanowiłbym się, może coś zmienić, może coś poprawić, zabezpieczyć. Przeraża mnie też, jak nieraz widzę, w firmach pracownik wkłada sobie pendrive'a, coś tam kopiuje z komputera służbowego, no i tu widzę niebezpieczeństwo. A zapłaciłem, pamiętam, informatykowi jakąś drobną sumę za piękny trik, że wystarczy kilka klawiszy wcisnąć i z komputera nie można ani na płycie, ani pendrive'em nic ściągnąć. Wtedy ja, czy kierownik jakiegoś działu podchodzi, odblokowuje komputer i konkretną rzecz może pracownik skopiować, bo jeżeli wszystkie dane, każdy ma dostęp i może kopiować, to już w firmie jest źle. Już tutaj trzeba podjąć jakieś szybkie kroki. To samo z dokumentami. Nie zauważycie Państwo na pewno dzisiaj w przychodni, że rejestrujecie się i leżą dokumenty pana, przepraszam, Kowalskiego z jego danymi i chorobami, bo tu już przychodnie, jestem pewny, pilnują. Ale jeszcze niedawno tak było. Leżało stos tych dokumentów.
Ladzie, tak.
I kto miał dobry
wytłuszczone
wzrok...
Wytłuszczone nazwy ulicy.
Tak, tak. Dobry wzrok miał, widział to. No nie popadajmy też w taką panikę, że nic nie można powiedzieć po nazwisku, tak jak mówiłem, czy głośno pana dane. To już jest chore. Jeżeli pyta mnie rejestratorka o moje dane, no to pyta, ja jej przekazuję, a nie sądzę, żeby obok stał jakiś pan, który te dane
zanotuje
moje notuje,
cały
bo
PESEL.
Po co mu to potrzebne? To niepotrzebne.
A może tu zawsze trzeba być przezornym. No i też z tego rodzą się dowcipy, jak rozumiem.
A no tak, właśnie tutaj biedni lekarze nie będą mieli pola do popisu, bo taka słynna choroba, skleroza została nagle wyleczona, nieraz rozmawiamy, ja też w pewnym wieku jestem, nieraz już zapominam. Taka typowa rozmowa. Ty, jak się nazywa ten dyrektor tej firmy? I tak zawsze się, oj, choroba, skleroza. Mam dzisiaj się nie mówi, mam sklerozę, tylko no słuchaj, stary RODO. Nie powiem nazwiska. Już mamy spokój.
Pozwolą Państwo, że mimo wszystko przedstawię. Razem z nami był pan mecenas Ryszard Pietrzyk, specjalista z zakresu prawa pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy
dziękuję
radiowy dyżur, jak zawsze.
Państwu.
Magdalena Lipiec-Jaremek i Piotr Wierzchoń. Do usłyszenia.